Dzień dobry, witam serdecznie na Pisach Końcowych i dzisiaj pomówimy sobie o finale, czyli 6 odcinku serialu Hawkeye. I oczywiście, może w ramach takiego wstępu, dla tych, którzy nie wiem, nie widzieli 5 poprzednich naszych omówień, do tej pory generalnie nie byliśmy specjalnie zadowoleni z tego serialu i mam wrażenie, że poprzedni odcinek, przy którym Radka nie było, więc może jeszcze nas tutaj skorygujesz, ale poprzedni odcinek był chyba tym takim ujściem tej rozczarowania względem tego serialu i no w zasadzie niewiele rzeczy grało w tym poprzednim epizodzie, jak dla mnie. Więc pełen obaw przysiadłem do tego finału, biorąc pod uwagę, że do tej pory szczególnie finały tych seriali, które oglądaliśmy do tej pory, nawet tych dobrych seriali, wypadały tak sobie i miały problem trochę, żeby związać tą całą, te wszystkie wątki i tak dalej, czy raczej je rozwiązać. No więc zacząłem ten finał oglądać i kurde, muszę powiedzieć, że mi się podobał. Jakby w oderwaniu od reszty serialu bardziej, niż jako finał tego serialu, ale to był chyba, nie wiem, pierwszy odcinek, który mi się podobał praktycznie od początku do końca i miałem wrażenie, że po raz pierwszy ten serial znalazł konkretny ton, którego się trzymał. Jasne, były w tym odcinku dramatyczne sceny, powiedzmy, ale no nie było tak, że miałem wrażenie, że cały odcinek skacze tonem między scenami. Miałem wrażenie, że po raz pierwszy ktoś zdecydował, dobra, robimy po prostu kampowy, komediowy serial, gdzie bohaterowie strzelają tymi trick arrows, które mają zawsze jakieś absurdalne rezultaty i po prostu strzelają tymi strzałami losowo, tylko po to, żeby coś się działo na ekranie i to działa. Miałem wrażenie, że nie wiem, postacie wreszcie sobie mogły robić co chciały. No i oczywiście jest kwestia występu tej nowej postaci, o której sobie pomówię za moment. Ale mówiąc tak ogólnie, życzyłbym sobie, żeby cały serial wyglądał tak jak ten odcinek. Ewentualnie, no nie wiem, jeśli od samego początku pomysł był taki, żeby iść niekomediowym tonem, no to trzeba było się trzymać tego. Ale kurczę, mam wrażenie, że ten odcinek pokazuje, że gdyby autorzy tego serialu obrali sobie faktycznie jeden kierunek i się go trzymali, to oglądałoby się to o wiele lepiej, bo aktorzy to po prostu są w stanie ciągnąć. Mam wrażenie, że w ogóle ci aktorzy są najlepiej chyba predestynowani do tego, żeby robić komediowy serial, bo te sceny, które miały być zabawne, w tym odcinku naprawdę działały, nie? Sceny między, nie wiem, Kate'a i Jeleną, które poprzednio były, nie wiem, dosyć średnie, natomiast tutaj to działało dużo lepiej i aktorki to świetnie ograły i tak dalej. No nie wiem, ja jestem pod dużym wrażeniem, ale jednocześnie jestem cholernie rozczarowany przez to, że no, poprzednie odcinki do tego nie przystawały, powiedzmy.
Ja mam bardzo podobne odczucie właśnie i to jest, jak skończyłem ten odcinek, to miałem właśnie takie, gdyby ktoś, nikt nie obejrzał pozostałych 5 i ktoś by mi tylko powiedział, co się w nich działo i wtedy w głowie sam bym sobie dopowiedział, jak to wyglądało i obejrzałbym tylko ten odcinek, to bym powiedział, ej, to dobry serial był, to był naprawdę spoko serial, nie? Bym sobie sam w głowie ułożył, co mogło być wcześniej, jak to mogło wyglądać i tak dalej. Niestety widziałem to, co było wcześniej i mój problem jest taki, że w tym odcinku jest masa fajnie zrobionych rzeczy, które w oderwaniu od reszty serialu działają, ale jednocześnie w ogóle nie wynikają z tamtych rzeczy. To tak jak mówisz, ton to jedna rzecz, bo ten odcinek jest totalną kreskówką. No wspomniałeś o Kingpinie, on jest tutaj kompletnie kreskówkową postacią. W ogóle jestem pod dużym wrażeniem odwagi twórców, którzy zdecydowali się, żeby Vincenta D'Onofrio Kingpina zrobić z niego taką kreskówkę, bo jak mówiliśmy dopiero co, że No Way Home to jest ten film, w którym po prostu spełniają wszystkie zachcianki fanów. Tak tutaj wydaje się, że to było pójście ostro pod prąd, bo fani nie są zadowoleni, dla jasności. Przynajmniej już opinie w internecie, fani nie są w ogóle zadowoleni z tego Kingpina, no bo był postacią z kreskówki. Ale mam takie zastrzeżenie, że na przykład jest, pogadamy o tym więcej pewnie, ale jest scena pomiędzy Hawkeye'em a Jeleną na tym lodowisku, czy cokolwiek tam było. Super zagrana, super emocjonalna scena, która pięknie działa, tylko że nie mogłaby działać dużo lepiej, gdyby na przykład wcześniej wątek Jeleny był lepiej zbudowany i wiedzielibyśmy dokładnie, jakie są jej, tak jak mówiliśmy o tym z Łukaszem w poprzednim omówieniu, jakie jest jej stanowisko w tej kwestii, nie? Ona chce dorwać Hawkeye'a, wiadomo, że nie radzi sobie ze śmiercią Nataszy, to wszystko jasne, ale w co ona dokładnie wierzy? To nigdy nie zostało zbudowane i jakby, znowu, jak ktoś by mi nie w tym odcinku, dla jasności, tu już nie było na to miejsca, tutaj to, co wyszło, wyszło super, ale na przykład gdyby poprzedni nie tracił czasu i nam by to konkretnie ustanowił, co ona wie, w co ona wierzy, dlaczego ona mówi potem do Hawkeye'a you're lying i tak dalej, bo ma inne wyobrażenie tego, to by to działało dużo lepiej, ale po prostu wszystkie poprzednie odcinki tak bardzo, czy wspomniany Kingpin też, no jest tylko tutaj. I gdyby wszystkie poprzednie odcinki nie marnowały czasu i to pięknie zbudowały, to byłby fantastyczny finał do tego wszystkiego. A tak jest w oderwaniu bardzo fajnym odcinkiem, ale jednocześnie nie jest w stanie uratować tej serii.
No tutaj w ogóle wcześniej Jelena powinna mieć już jakieś sceny z Hawkeye'em jako Hawkeye'em, a nie ta badziewna walka, gdzie wszyscy byli zamaskowani i robili te wszystkie szpagaty, salta mortale i to było zupełnie bez sensu, tracili tylko na to czas. I to było fajne, ten finał by jeszcze lepiej, właśnie to ich starcie by jeszcze lepiej działało, gdyby no wcześniej już wiedzieli, kto jest kim, a nie tylko, że Kate powiedziała Clintowi, o, to była Jelena, o, niemożliwe, to była ta Jelena i teraz się zobaczyłem w tym ostatnim odcinku. No tu jest dużo takiego właśnie takich uproszczeń scenariuszowych, które wcześniej działały, gdzie oni chcieli budować tą fabułę jako poważną. Mamy ten wątek Echo, który tutaj akurat to jest najsłabsza rzecz w całym finale, to jest ten wątek Echo, który jest z czapy i też to jego podsumowanie. Wiemy, że to jest do komiksów zupełne nawiązanie, do czego jeszcze wrócimy, ale to było zupełnie zbędne, nie? Bo te rzeczy, które tutaj są zabawne i takie bonkers zupełnie i kreskówkowe, no to działają na całego. W końcu dali im łuk i strzały i dużo strzał i strzał, które coś robią, nie? I są zabawne. I kurczę, przecież ta scena, gdzie na końcu mamy tych kitowców, którzy wyskakują z wszystkich miejsc, wiesz, tutaj z budynku się wylewają.
Teraz się nie kończą, nie?
Na końcu wlatują samochodem, nie? Mówię, jacy odważni są ci Tracksuit Mafia, nie? Że oni samochodem z jakiegoś tam mostu czy czegoś się spieprzyli do tego, wiesz,
no,
na to lodowisko.
Scena jak z GTA po prostu, nie?
Tak, scena jak z GTA i ona była zupełnie bez sensu, ale działała przez to, że była zabawna, że pasowała do tego klimatu odcinka, który był no inny niż te poprzednie. W ogóle ten odcinek był cały jak ten Jack, który wchodzi z tą szablą na to przyjęcie. Mówię, to nie miało sensu, ale było zabawne.
Reszta się dopasowała do niego.
Tak, reszta się dopasowała, to było intrygujące. Jak on się nagle zaczyna na tą szablę napieprzać z tymi, zaczyna zabijać ludzi po prostu.
Nie zabijać. Wedle konwencji tego odcinka, oni tam co najwyżej mieli jakieś siniaki po tej całej akcji.
Ja wiem, on tylko mówi, no masz to sobie,
o to chodzi,
mam krew na krawacie.
Ten odcinek ustawia ci tak działanie tego wszystkiego, że jakby jesteś w stanie kupić, że wszystko będzie jest okej. Okay. Wiesz, jak Clint strzela typowi w nogę, którą potem pewnie mu trzeba będzie odciąć, bo odmrożona kompletnie. Nie, mu tylko zimno w tą nogę. Jak ta sowa zabiera tych typów zmniejszonych, przecież wie, że im się nie stanie. Oni wyskoczą z tego samochodu, jeszcze im się spadochrony otworzą. Jakby
No jak ta bomba wybucha pod ich nogami, to
nic tam się nie dzieje, to tam tylko ich ogłuszyło. Widzimy, jak działają bomby w tym odcinku, kiedy Kate wysadza tonę Trick Arrows tuż pod nogami Kingpina. On stoi na nich, a potem jest osmalony jak w kreskówce. Dosłownie jest taki, wiecie, jak w kreskówce, jak coś wybuchnie i ktoś jest potem osmalony od tego. Więc jak Jack tam ich tnie, to tam, wiesz, to też jest tylko takie gdzieś tam. Oni będą mieli siniaki, bandaże i plastry i wszystko będzie okej. Okay. I ten
Ale mówi, że ma krew na krawacie.
No tak, no bo tam gdzieś kogoś lekko tam gdzieś, wiesz, przyciął. Plasterek nakleisz i załatwione. Nie będzie problemu. I ten odcinek jakby cały czas się tym bawi, cały czas trzyma się tej konwencji, że no to tak jest, no mówię, to jest kreskówka dosłownie. Wiesz, bo szkoda, że reszta tak nie działała.
Ale cały ten serial mogli, kurczę, zamknąć w trzech odcinkach, nie? Że on przypadkowo trafia na Kate, mają relację, która jest skupiona tylko na nich, nie? Ma tej Echo, wiesz, może być ta Tracksuit Mafia jako ci kitowcy, tak. Nie? Żeby był Adamczyk, który się tam wylewa, ale nie musieli robić całej tej tajemnicy, że ta Eleonor, która gdzieś tam coś tam kombinuje. I też to rozwiązali w ostatnim odcinku przez 20 minut, nagle ona jest zła, od razu ci mówią.
Wszystko,
nie?
Wszystko leci.
Jak siedzi z Kingpinem, to mogli załatwić wszystko, wiesz, naprawdę, to mogli ten serial skrócić, żeby był tak mega intensywny, żeby był skupiony całkowicie na relacji Clinta z Kate. I mogli sobie na końcu wrócić, wiesz, na tą kolację wigilijną i super, nie? I fajnie, jest ten motyw, przewodnik, że chłop chce wrócić na święta do domu, trafia przypadkowo na problem tej dziewczyny, której chce pomóc, ona się rozwija przy nim, mamy tą przyjaźń i zakończone. I nawet ten kreskokoły Kingpin mógłby wbić w tym ostatnim odcinku, tak jak tutaj, nie? Który, on też, my wiedzieliśmy, kim on jest, nie trzeba go było rozwijać, można go po prostu tak pokazać, nie? I tam było tyle straty, widać czasu w poprzednim odcinku na te wszystkie rzeczy. Kurczę, nawet tą Jelenę mogli zostawić na następny sezon albo coś, bo to też jest coś tak wrzucone, tylko żeby szybko rozwiązać sprawę, bo Jelena będzie Thunderbolt albo coś, nie? Trzeba ją szybko odbić od innego projektu, żeby ludzie pamiętali, że ona jest w tym świecie, nie? Żeby ją rozwinąć. Bo wiemy, jak działają postacie z Marvela. One muszą mieć kamiosy w innych rzeczach, żeby później mieć swój jakiś projekt, nie? Żeby to rozwijać w taki sposób, nie? I ona musiała się gdzieś pojawić, więc ją tutaj wcisnęli, bo jest tam to powiązanie z Hawkeye'em. Ale to też jest coś, co można było w zupełnie inny sposób ograć, nie? No to też zabiera miejsce, tak jak wcześniej, zresztą mieliśmy nazwę odcinka, że jest za dużo grzybów w tym barszczu. No i tutaj idealnie to widać, jak chcieli te niektóre rzeczy na boku podomykać, nie? Właśnie jak ten wątek z Echo, który jest strasznie denerwujący. Jeszcze jak ona ma ten make-up na koniec, wiesz, że wiega tutaj zmieniona, wiesz, zupełnie włosy inne i ten, żeby rozwalić tego Kaziego. Ja mam w dupie tego Kaziego, mam w dupie jego problem, bo tu liczyła się historia Clinta, która wybrzmiała w finale, nie? I tylko czemu nie było skupienia na tym, co jest fajne w tym serialu? Bo to, co działa, to było widać w każdym odcinku, nie? Strzały, zabawa, dziwne rzeczy, chłop zmęczony, który ma kontakt z tą dziewczyną, wiesz? Czegoś się on uczy, ona się uczy i to działa. Ale za dużo było tego wcześniej i niepotrzebnych rzeczy.
No ja właśnie uwielbiam to, jak Jack po prostu przychodzi na to przyjęcie
z szablą.
Wiesz, po prostu z szablą u boku, nie? Jakby i nawet nikt tego nie kwestionuje po prostu. Pewnie wszyscy wiedzą, że to jest ten typ, co lubi szable, nie? I najlepsze jest tym wszystkim to...
Mój stary fanatyk szabli.
No wiesz, najlepsze jest to, że mamy wszyscy wyprane głowy tymi komiksowymi odniesieniami i tak wszyscy się zastanawialiśmy, kurna, jaką on będzie miał znaczenie w tej historii, z czym jest związany, może jest mentorem Clinta, tak jak w komiksach, a może nie, a może tak naprawdę jest tutaj związany z tymi przestępcami, a może nie. Się okazuje, że po prostu jest typem, który lubi szable.
Lubi.
Zbiera szable, umie nimi walczyć, ale to tyle, jakby nie jest związany z niczym kompletnie, nie? No poza tym, że się związał z Eleanor przez chwilę. Ale tak poza tym, no to... Jakby nie był z tym powiązany, ale to było akurat na miejscu i stwierdził, no dobra, teraz możesz pokazać,
tak,
na co się
to
stać.
Twoja
nie?
Nie, to jest totalnie, on jest jak postać z anime, nie? To nagle zło wychodzi i on, nanda jo! I wyciąga
no, przepraszam cię, sensei, muszę ten ostatni raz, nie?
No, no i... widać, że się może się chłop naoglądał, ale jednocześnie no, ćwiczył tą szermierkę i coś tam u mnie, nie?
No. Chcę go więcej, niech on dostanie jakiś projekt. Niech... Kurczę, ja miałem nadzieję, że go wsadzą do piedla, że kogoś jednak zabije i trafi do Thunderbolts, bo był tam idealny.
Na razie on poszedł w LARP grać.
No, to było też piękne. Te LARPowcy też tutaj pasowali. Ja nie mam
no właśnie o to chodzi, że tu pasowali w tym odcinku, który nie był skupiony na jestem Hawkeye'em, który był Roninem i mordowałem wielu ludzi i teraz jestem smutny i muszę zająć się sprawą przyszłości, w której mordowałem wielu... Nie! Tutaj nikt nie wspomina już o Roninie na tym etapie, więc jakby cały ten element odpada i w tym momencie ci larmowcy pasują, bo są tak samo głupi jak cała reszta odcinka i to... Jeżeli ton jest spójny, to się tak dużo lepiej ogląda po prostu.
No, nie, to jest...
Znaczy, nie są głupi, są uroczy, bo te wszystkie wątki są urocze.
No tak, no, ale to nie ma sensu, pasuje. Bo nagle... Chodzi o to, że jak oglądasz to wiesz, że to nie ma sensu, ale jakby serial zdaje sobie z tego sprawę. Jest motyw, jak oni nagle stwierdzają, że będą przekierowywać ludzi, bo się przebiorą w swoje kostiumy. I potem nagle przekierowują ludzi i nagle z niewiadomego powodu ten strażak niesie tego chłopaka. Czemu? Nikogo innego nie niosą.
Nagle zaczynają napierdalać ale, tych gangsterów.
Nie wiesz czemu, ale to nieważne, bo w tym momencie ci to nie obchodzi, bo to pasuje do tej całej kreskówki, która się wokół dzieje.
I też jak mówiliśmy po tym, że Clint będzie musiał ten kostium założyć, to będzie chujowe i to też super wyszło, nie? Że on mówi, o, jednak założyłeś.
W ogóle reveal kostiumów jest najlepszy, bo jak wiadomo, jak sam wszedł w swoim Falcon Winter Soldier, to no, ten kostium był tak idealny z komiksu, nie? Ale tutaj podoba mi się, że on jest taki casualowy, że najpierw masz Jelenę i Kate i ten motyw, gdzie ta zdziera z niej tą sukienkę i jest takie, planowałaś to? Tak.
Co fajnie jest powiązane z tym, co wiemy o Jelenie z jej filmu.
Że ona też miała ten swój dokładnie. A chwilę później masz tego Clinta, który ściąga tą koszulę i też jak wynosił pod spodem i potem cały czas mówi, że jest taki tutaj taki przyjemny i w ogóle i taki elastyczny i wszystko. Mówisz sobie, kurde, no to jest sposób na takie casualowe wprowadzenie kostiumu, gdzie nie robią z tej wielkiej celebracji, ale jednak fajnie, że bohater ma kostium.
Dobra, to pomówimy jeszcze osobno o tym, jak się poszczególne nam wątki rozwiązały, czy nam się podobało, czy nie, ale myślę, że trzeba by zacząć od tego Kingpina, bo to jest najważniejsza rzecz w tym odcinku i ona też się bardzo łączy z tym tonem, nie mówmy się, bo nic, myślę, tak nie świadczy o tym, jaki mamy ton w tym odcinku, jak właśnie postać Kingpina, szczególnie jeśli ktoś pamięta go z Daredevila, nie? I mi się bardzo podobają te zmiany, które tutaj poczyniono. Co prawda, Vincent D'Onofrio utrzymuje, że to jest totalnie ten sam Kingpin, co poprzednio, on go tak samo gra, nic się nie zmieniło, jakby jedyna rzecz, która się zmieniła, no to okej, no ma więcej siły teraz i więcej potrafi przyjąć na klatę, no ale to taka konwencja tutaj.
Ej, ale ten wstęp, gdzie i ta rozmowa z Eleanor, to jest ten Kingpin z Netflixowego serialu.
Szczerze mówiąc, nie do końca. Okej, może on dalej to Vincent D'Onofrio tak gra, ale sam fakt, że ty wbija i wygląda jak Kingpin z The Animated Series z tym...
Ej, ale on na końcu Daredevila ubrał się.
Nie chodzi mi o ubiór, chodzi mi nawet o tą laskę z diamentem na końcu. Come on, to jest ten taki... Już nie możesz być bardziej bondowskim vilanem i to z tych takich Roger Moore style, kiedy po prostu idziesz z laską z diamentem na końcu. Jak on z tym zwija i widzę ten diament, ja nie jestem w stanie typa poważnie traktować. Po prostu nie jestem w stanie. To może być dalej Vincent D'Onofrio, ale... dalej może próbować grać tego samego Kingpina, ale ja nie jestem. A potem jeszcze jak na końcu wbija w tym kapelutku do Eleanor, tym.
Wiesz, ale właśnie... Właśnie, wiesz co, on jest jeszcze był przerażający sposób grania i ten jak siedział po prostu i gadał i jak go pamiętali z Daredevila, ale właśnie jak już założył tą koszulę hawajską, to też jest zresztą nawiązanie do komiksów, jak już ten kapelutek i później, wiesz, w ogóle ten Kingpin się stał tym Kingpinem z Animated Series w momencie, jak wyrwał te drzwi od samochodu, wtedy mówię, o kurwa, tak. Dobra, to jest ten moment i to wiesz, to jest tryb aktorski i w związku z postaciami, które chciałbym widzieć częściej, że postać jest po prostu dopasowana do konwencji, w której się pojawia, że jak się pojawi ten Vincent D'Onofrio jako Kingpin, on dalej będzie tym Kingpinem, którego znamy w serialu z Daredevilem. Jeśli to będzie, wiesz, poważniejszy serial, nie? Mniej przygodowy, tylko napierdalanie takie, wiesz, poważne, może być tym, nie? Ale jak gra w Hawkeye'u, no niech będzie tym kreskówkowym, który potrafi właśnie drzwi wyrywać, tam, wiesz, napierdalać... No,
wytrzymywać wybuchy bez problemu, bomby, nie? No. Ale właśnie z nim jest jakby... Jak mówię, ja mam duży problem z traktowaniem go serio pod tym, nawet nie tylko jak on się zachowuje, ale jak jest napisany, pomyśl o tym. On przychodzi na początku do tego jakiegoś dziwnego miejsca, gdzie te drechy są. Potem jak wchodzi do nich Echo i on siedzi za tym biurkiem jak wielki pan, ale widzi, że to jest jakiś garaż, co to jest w ogóle?
Jakiś magazyn, kurwa, warsztat.
Dokładnie, i on tak siedzi za tym biurkiem, jakby był szefem wszystkiego, nie? Ale no, jakby nie to otoczenie trochę. I jak pomyśl na sam koniec, on sam idzie po tą Eleanor, bo nie, on nie mógł kogoś wysłać, wiesz. Jak myślisz sobie o Kingpinie, to jest ten typ, który powinien mieć wszędzie ludzi, wszędzie mieć zabezpieczenia, wszędzie mieć jakieś ten, ale nie ten Kingpin, bo to jest Kingpin z kreskówki i on idzie sam te drzwi wyrwać. To nie jest, to nie jest ten wielki szef mafii, który ma w ryzach. Ja na końcu tego odcinka sobie wyobrażałem, że on nikogo poza tymi drecholami nie ma. On tylko teraz, on jest tym tylko takim wielkim, ważnym typem, co no, jestem Kingpin, jestem ważny, a tak naprawdę te tracksuit mafia to jest wszystko, co on ma i to jest tak naprawdę szef gangu drechów na tym etapie, tylko jest bardzo silny z jakiegoś powodu.
No dla mnie to jest totalnie po prostu szef tego gangu.
I niczego
tyle
więcej.
Tyle wystarczy, no, tak. No bo co, no ma... Ale wiesz, jakieś nieskończone ilości tych drechów, więc no, to jest wystarczający zasług, ale żeby być tutaj szefem wszystkich szefów.
No ale wiemy, że on jest ten, nie? Tam góruje nad wszystkimi, bo jak Clint słyszał, że to Kingpin, o kurwa, Kingpin, nie? A później widzisz tego Kingpina.
No, właśnie, no, widzisz potem tego Kingpina, a ten Kingpin, kurwa, wyrywa drzwi z samochodu.
No właśnie, może on się martwił. Jeśli cały czas, co problem jest taki, że jak budowali ci go w tych odcinkach wcześniej, że Big Boss, że ktoś za tym stoi, to miałeś w głowie tego Kingpina z Daredevila i myślisz sobie, że po prostu jak ruszysz się, no to zaraz jacyś asasyni przyjadą ci pod dom i twoją rodzinę rozwalą. Nie, chodziło o to, że ty umie drzwi wyrwać.
On sam przyjdzie ci na jebie. No.
Sam przyjdzie ci, sam ci ten drzwi,
tak, jak był ten moment,
z domu ci wyrwie.
Jak go pamiętam z Daredevila, to on tam też był wytrzymały, ale jednak tam, wiesz, krew, napierdalanie, wiesz,
płomanie. I miał zwykle swoich ludzi, zawsze kogoś wynajmował, zawsze jakąś intrygę snuł. Ten Kingpin nie snuje intryg.
A tutaj, wiesz, on na dzień dobry dostaje strzałą w klatę i nic, on ją zrywa, wiesz, łamie.
Laską z diamentem ją łamie, no, robi tak.
Nie, urocze, to jest, kurczę, mam naprawdę nadzieję, że te postacie będą się dopasowywać do konwencji i to będzie tak wyglądało, nie? Że będziesz mógł mieć Kapitana Amerykę, który jest poważny w jakimś dramacie, za chwilę jest jakiś, wiesz, w filmie ze Spider-Manem, jakby, wiesz, to jest... Nie mówię, że wraca, niech mnie nikt nie cytuje, bo się zaraz znajdą kanały, które będą mówiły, że Kapitan Ameryka wraca, ale wiesz, może być w filmie ze Spider-Manem zupełnie innym, tym takim, wiesz, dobrym i w ogóle, wiesz, tutaj prawo, sprawiedliwość i amerykański styl życia, nie, to jest inaczej. Nie chcę, prawo i sprawiedliwość, Matko Boska, nie, cofnijmy to. Nie, kapitan jakby stał za prawem i sprawiedliwością, o.
Ale kurde,
no, ale wiecie, o co mi chodzi.
Tak, wiem, o co ci chodzi. Chodzi o to, że można się nastawiać na Daredevila Marka Wade'a i nie mogę się doczekać,
tak,
autentycznie. Znaczy, wiecie, no spoko, no, serial Netflixa był okej, ale niech to tam zostanie w tym Netflixie i jeśli faktycznie będą te postacie migrować, niektóre z nich do MCU, no to niech to będą faktycznie nowe inkarnacje tych postaci. Ja się nie mam nic przeciwko, bo no ja zawsze, jak widzę nową postać w uniwersum, w której jej nie było do tej pory, no to jednak chcę zobaczyć coś nowego. I kurwa, w ramach tego Kingpina zobaczyłem coś nowego.
Kompletnie coś nowego.
To była zupełnie dużo bliższa mi interpretacja, szczerze mówiąc, niż ta z Netflixa i pasowała do serialu i mi się dobrze to oglądało i nie wiem, to było tak absurdalne, przecież jak został przejechany samochodem i nic z tego nie zrobił.
Samochód to był nic, kompletnie nic.
Ten samochód myślę bardziej ucierpiał niż
oczywiście,
on,
że tak. Przecież każdy cios, który on uderzał w Kate, to przerzucał ją przez cały... W ogóle bili się w sklepie z zabawkami i te misiakami w siebie rzucali i w ogóle co tam się nie działo. I za każdym razem, kiedy on uderzał, to ona wpadała w kolejną półkę z misiakami.
No ona przez cały sklep leciała.
To już powrotem latało. I najlepsze, że jej też się w sumie nic nie stało, bo w tej konwencji to ona co najwyżej może dodatkowy plasterek na twarzy mieć naklejony, a nie być połamana.
Tak, w komiksie. To było bardzo komiksowe. W ogóle uwielbiam ten moment, jak on tam już leży na tej ziemi i mówi, o dobra, skończyli z nim, pewnie policja przyjedzie i go zgarnie. A nie, zaraz widzisz, że biegnie, nie?
I znowu idąc akurat w tej ulicy, gdzie Echo na niego czekało. Akurat w tej konkretnej Echo wiedziała, którędy będzie uciekał ze sklepu zabawkowego, w razie czego. To nie ma żadnego sensu. Ale a propos tego zakończenia, no to raczej nikt z nas się nie spodziewa, że Kingpina odstrzelili, nie? Jakby...
Wiemy, co było w komiksie w tej scenie, bo to jest dokładnie scena z komiksu.
Jasne. Albo będzie miał potem operację oczu i będzie miał nowe oczy, albo okaże się, że ona strzeliła gdzieś w bok, albo ktoś strzelił w nią i ona musiała uniknąć, czy coś takiego. No, nie sądzę. Twórcy i tak byli bardzo odważni, robiąc Vincenta D'Onofrio Kingpina kreskówkę. Nie sądzę, żeby byli aż tak odważni, żeby go odstrzelić w tym odcinku.
Znaczy wiesz, ja bym się nie zdziwił, jakby go oślepili i następny projekt to będzie coś z Daredevilem i będziemy mieli to, co było w komiksach, nie, że on będzie niewidomy i Matt Murdock będzie niewidomy i tam to fajnie rozwiązywali.
Wierzę, że coś zrobili, ale nie sądzę, żeby byli aż tak odważni, żeby go po jednym odcinku odstrzelić.
Nie, no nie ma szans.
Słuchaj, w Machete Roberta Rodriguez był ten motyw, że była bohaterka, która dostała po prostu z pistoletów w oko i to nie zabiło, tylko się zrobiła ślepa, więc ja mam nadzieję, że to będzie dokładnie to samo. Tak, no potem dostała w drugie oko i też jej to nie zabiło, tylko była ślepa całkowicie, więc tutaj może być podobnie. Jakby, to nie jest realistyczne, ale mówmy się, no to wiadomo ile rzeczy były realistyczne.
Żeby wystrzelić oko, to ktoś musiałby nie tak przyłożyć pistolet, tylko jak podkręcić go, tak wiesz, tak maksymalnie po prostu, żeby tylko tak ostrzelić.
Ale dokładnie to było w komiksach, tak, no. Tak było, dokładnie.
No więc ja jestem tutaj naprawdę zadowolony z tego Kingpina. Podoba mi się to, że to jest nowa interpretacja. Znowu, wszystko mi jedno, co tam Vincent D'Onofrio opowiada w wywiadach. Dla mnie to jest totalnie nowa
nie
postać.
Nawet jeśli... To nie może być ten sam Kingpin. Po prostu to jest,
nawet jeśli...
Może być.
Nawet jeśli on gra tak samo, nawet jeśli w teorii ma tę samą historię i tak dalej, no ja ją widzę zupełnie jak nową postać, bo nawet w tym otoczeniu, w tym kontekście po prostu jest coś zupełnie innego niż nie mieliśmy do tej pory i bardzo fajnie, szczerze mówiąc, więc
przecież
dobrze.
Ten Kingpin w ostatniej scenie trzeciego sezonu, to jak on by tamtego Bullseye'a i Daredevil'a uderzał, to oni przecież by latali po tej ścianie. On by nie musiał, na końcu trzeciego sezonu Kingpin łamie kręgosłup Bullseye'owi, ale on to robi tak, że podnosi typa i wbiega z nim z dużym impaktem na ścianę, tak żeby, na róg ściany dokładniej, żeby on o ten róg ściany kręgosłup zahaczyć. Ten Kingpin jakby nim rypnął, to on by poleciał i nie złamałby kręgosłupa, bo to nie ta konwencja, więc by się odbił od tej ściany, ale cokolwiek, to nie jest ten sam Kingpin, sorry, no nie jest.
Ale kurczę, ale w sposobie grania to jest dalej ten Pyle z Full Metal Jacket. Totalnie, nie? No. Ach, Vanessa.
Właśnie nie było ani słowa o Vanessie i kurwa, bardzo dobrze.
Też, też. Jezu. Myślałem, że będzie.
Ile tego... Jezu, ja się tak ucieszyłem właśnie, że nie było tego męczenia buły, tego Vanessa. Słuchajcie, nie było sceny, jak stoi i patrzy kurwa w ścianę godzinę czy coś. Kurwa, wreszcie przyszedł komiksowy Kingpin, zaczął się napierdalać. Tylko żeby powiedział, że to nie jest tłuszcz, to są mięśnie i ciągle jest, czym jest szansa, że wiecie, że ta supermoc, tutaj ktoś wpadnie na jakiś idiotyczny pomysł i zacznie tłumaczyć, czemu jest super silny, bo super serum po prostu dostał, czy coś takiego. Nie potrzebuję tego zupełnie. Wystarczy mi te wytłumaczenie, które pamiętam, że w kreskówce rzucił.
Ja dla jasności uwielbiam Daredevil'e i trzeci sezon, to w ogóle uważam za czyste złoto, ale też trzeci sezon kończy się w taki sposób, że to nie miałoby sensu, żeby to był też tamten Kingpin. Bo ten Kingpin na końcu tego sezonu jest kompletnie skończony. I musieliby pisać całą mu historię o tym, żeby jakoś wrócił, nie wiem. Nie wiem, dałoby się to zrobić, ale po co?
Dlatego masz sieć warsztatów samochodowych.
Trasto pro.
Na Florendziu.
Nie, wiadomo, że nie będą ruszać tego, po prostu o, jest Kingpin, nie? Widzowie, którzy znają tę Netflixa, wiedzą, kim mniej więcej jest Kingpin i mają ten zarys, ale mogą sobie, wiesz, modulować, jak chcą te szczegóły, które tam były, nie? I żeby to pasowało po prostu. Nikt tam nie będzie tego tłumaczył.
Od początku zakładaliśmy, że to będzie taki Kingpin na zasadzie zupełnie nowa postać, a to, co było w serialach, na zasadzie takiej nigdy nie powiemy, czy to było kanoniczne, czy nie. Jest Kingpin i działa od jakiegoś czasu, jest Daredevil i działa od jakiegoś czasu. Zderzali się, ale nie wspominamy o szczegółach. I na razie wygląda, że dokładnie idą w tą stronę.
Tak, bo no wiesz, to będzie tak jak właśnie te historie w komiksach, jak wskakujesz nagle, nie wiem, wskakiwałeś w komiksy z Daredevila od Bendisa, nie? I wiedziałeś, że walczył z Bullseye'em wcześniej, wiedziałeś, że już miał ten konflikt z Kingpinem, że znał jego tożsamość i wszystkie te rzeczy, ale nie musiałeś tego przypominać, nie? To po prostu była część tej mitologii, tego świata. Tutaj spokojnie mogą tak samo wyjść, żeby tylko nic nie tłumaczyli, nie? Niech oni tam już przez lata, wiesz, przez parę lat będą. Od początku MCU na przykład, jak się zaczęło, niech tam będzie, że Daredevil gdzieś tam działał w tle, bo jego nie trzeba było dawać do Avengers, nie trzeba było dawać w filmach, on miał swoje miejsce w tym świecie, nie? I Kingpin tak samo. I dlatego go też Hawkeye znał, nie? Że ten Kingpin coś tam robił, napierdalał gdzieś tam za kulis w Nowym Jorku, ludzie go znali, ale nie musiał być wcześniej.
Tym bardziej, że ten serial Hawkeye nie boi się retconować i odcinać od rzeczy, które już były w serialach. Tutaj możemy wspomnieć o zegarku. Bo zastanawialiśmy się w końcu, czyli to jest zegarek i o co...
Wiedzieliśmy, czy to jest zegarek, mówiliśmy.
Tak, ale dokładnie o co dokładnie chodzi, nie? I od dawna zakładaliśmy, że żona Hawkeye'a była jakąś agentką. Jakby to już od dawna mówiliśmy.
I zakładaliśmy którą.
Ale właśnie, tak, ale jednocześnie niby był ten serial Agents of S.H.I.E.L.D. i tak dalej. No ale ewidentnie mają go w dupie, bo jak widzimy, że ona jest Agent 19, czyli dokładnie Mockingbird. Czyli dokładnie tą postacią, która już pojawiła się w tamtym serialu. I oczywiście do niedawna to by cokolwiek znaczyło i mógłbym powiedzieć, Agents of S.H.I.E.L.D. nie jest częścią MCU. No tylko, że po No Way Home to... znaczy, no może jest częścią MCM, czy to jest nazywane, bo tak... No nie, już wiemy, że to nie jest te same uniwersum bezpośrednio, tak? Jeżeli ktokolwiek miał wątpliwości, o czym mówiliśmy od dawna, że ponieważ Kevin Feige nad tym nie pracował, no to jakby nigdy nie uznawał żadnych z tych seriali za jakąkolwiek część swojego uniwersum, no ale na tym etapie, jeżeli już idziemy w multiversum, no to wszystko jest uznawane za multiversum i może być używane w różnych miejscach, więc tak, to po prostu w świecie Marvel Cinematic Universe to jest Bobby Morse, tak? To jest Barbara. Tak, to jest.
Nawet nie muszę wspominać, że to jest Barbara Morse, bo to też wiesz.
Ona jest już Barbara Barton. No.
Jest już Barbara?
Ona jest. Ale jak ona się nazywała?
Laura.
A Laura, faktycznie.
No właśnie, ale wiesz, to może być przybrane nazwisko, imię, imię po zmianach, ale wiesz, też może być tak, że Mockingbird to jest pseudonim, który też agenci przejmują razem
możesz
z numerem.
Możesz to tłumaczyć, ale możesz, prawda jest
ale wiesz,
taka,
możesz,
że...
Ale właśnie to jest super, że nie musisz tego wprost powiedzieć. Może sobie tam być, jak są fani, bo wiesz, Feige na przykład, Kevin Feige od zawsze mówił, że on ma duży szacunek do fandomu, agentów tarczy, nie, że i w ogóle z tym związanego...
No co miał powiedzieć? Kurwa, jebać,
nie
fajnie zaglądają.
Oczywiście, ale wiesz, ale dlatego to wprowadzenie na nowo Mockingbird, Barbary Morse, Laury Barton, no jest takie bezpieczne, nie? Że nie naplujesz im w twarz,
tak,
że
tak, tak.
Mieliście swoje Mockingbird, już nie macie, tylko to jest Laura Barton.
Ale to kojarzy mi się z tym, jak z każdym filmem kolejnym rozwijali, była na początku...
Bonda. To jest jak Bond, że możesz sobie uznawać,
chodzi mi
to
o ten nie kanon, nie? Na początku masz w Spider-Manach MJ i ona jest Michelle Jones, a potem nagle dodają Michelle Jones Watson. Nie, tylko, wiesz, dodajesz te elementy i ona jest Laura Barton. Następnym będzie Laura B. Barton. Albo coś nagle tak, będzie.
Później, że Michelle nie jest Michelle, tylko to jest drugie imię. Ona używa drugiego imienia. Pierwsze to jest Mary.
Tak, dokładnie sobie wyobrażam, że w Marvelu to już nie pierwszy raz rozbudowują i nagle dochodzi ci jakiś tam Nick Fury, ale potem Junior. I masz ten motyw, gdzie dokładnie, ale nie, jak coś to Nick Fury. Cały czas masz te motywy, gdzie na początku to jest ta postać, ale co za problem dodać jej drugie imię, czy coś w tym rodzaju.
Ale to trochę, ja się właśnie zgodzę z tym, co Radek mówi, no bo to trochę tak jak z tym Kingpinem, nie? Teraz właśnie, pamiętam jak wczoraj napisałem do Facebooku odnośnie tego odcinka, gdzieś napisałem, że no ten Kingpin jest jak zupełnie nowa postać, no to dostałem masę cytatów z Vincenta Donofrio, że on tam tłumaczy, że to jest ten sam, że on go grał tak samo, ale mało tego, że go grał tak samo, to jeszcze tłumaczy, że no, że to jest ten Kingpin, który stracił wszystko na koniec Daredevila i teraz próbuje odbudować swoje imperium, chce wrócić do tej kontroli nad miastem i tak dalej. Jeśli ktoś tego potrzebuje, no to fajnie, dopiąć, nie? Tak. Ja tego nie potrzebuję zupełnie, ale okej, jeśli są ludzie, którzy muszą mieć tą kontynuację, no to właśnie myślę, że to jest tak budowane, żeby można było jakoś tak, wiesz, naginając to i owo, faktycznie poprowadzić linię między jednym bohaterem a drugim, między tymi wątkami i tak dalej. Jeśli ktoś jest super fanem Agentów Tarczy i żałuje, że nie wiem, że tamtam Mockingbird została wymazana, no to może nie została, tylko faktycznie ktoś przejął numerek czy coś takiego jak...
Nigdy tego jak, nie tłumaczę, tak.
Wiecie, jak tamta Bobby Morse miała odejść do swojego spin-offu, to może zostawiła swój numerek, a potem żałowała.
A nie, właśnie, że Laura była pierwszą, nie? Laura była pierwszą, przejęła,
okay.
Nie?
No to okej, okay, no to tak.
Anyway, tak jak mówimy, nigdy tego nie...
To jest nieistotne.
Nigdy
zupełnie.
Tego nie wytłumaczył i Kevin Feige będzie celowo trzymał wszystkie te rzeczy gdzieś tam w wodzie na zasadzie takiej. I to dokładnie tak jak myślę, nigdy nie będzie powiedziane, że ten Kingpin... konkretnie walczył w takim, a nie innym miejscu, tylko po prostu będzie sobie... Mogą być czasami oczka do tego serialu, ale nikt nie będzie tego traktował, wiesz, na full. Tym bardziej, że nie wierzę, że przywrócą całą obsadę z Netflixa. Jakby... Tak jak mówiliśmy, może Berntala gdzieś tam jeszcze by ściągnęli, może Christine Ritter by może gdzieś tam jeszcze ściągnęli, no ale nikt nie sądzi, żeby tego Fina Jonesa czy kogoś ściągali do
mogą Christine Ritter ściągnąć po prostu, ale nie sądzę, żeby miała jakąś wielką rolę tutaj po prostu, żeby się pojawiła gdzieś tam, żeby fani znowu się cieszyli, że wiesz, znajoma gęba.
Wiesz, ale ona będzie dobra do tych przyziemnych seriali, nie? Żeby ją tam dzielić do jakiejś She-Hulk.
No wepchną ją tam gdzieś jako postać drugoplanową czy coś takiego, jeśli będą jej potrzebować, nie? A to też pewnie nie jest tak, że to jest priorytet i teraz szukają jej miejsca koniecznie, nie? A z kolei z Johnem Bertalem, kurwa, po co Punisher w MCU w tym momencie, nie wiem, żeby trudno mi sobie wyobrazić tamtego Punishera, a z drugiej strony, jeśli by zrobili Punishera, wiecie, dostosowanego do konwencji tych seriali,
to dopiero wyobrażam sobie, jeżeli Deadpool werce przejdzie. Punisher nie pojawi... Pierwszym serialem, filmem, pierwszą produkcją w ogóle zerką będzie Deadpool i dopiero kiedy ten Deadpool ruszy, wtedy będę mógł mówić, o, myślę, że może Punisher gdzieś tam się pojawi. Punisher jednak jest rozpoznawalną marką, a ludzie bardzo polubili Johna Berntala jako tą inkarnację Franka Castle, więc to jest opłacalne, bo ludzie z przyjemnością obejrzą ci Punishera kolejnego. To jest na tyle duża marka, że tak samo jak Daredevil, że nie chcesz jej zaorać. Więc absolutnie wierzę w to, że chcą przywrócić Punishera, bo to się bardziej opłaca niż robienie nowego nawet Moon Knighta, czy coś takiego, tylko wydaje mi się, że po prostu na tą chwilę to nie jest dobry moment, o tak powiem.
Okej, słuchajcie, to tak, pomówiliśmy o tym Kingpinie, pomówiliśmy jeszcze o tych, już zaczęliśmy trochę temat właśnie rozwiązywania wątku, no bo tak, mamy ten, dostaliśmy ten zegarek, więc okazało się, że okej, po prostu, nie wiem, Laura zostawiła gdzieś zegarek i trzeba było go odzyskać. Tak, no.
W najbezpieczniejszym miejscu potencjalnie, tak. Nie?
Ej, no, na jej obronę mogliśmy się, po pierwsze, nie było jej przez 5 lat, bo ją wymazało. Więc zostawiła to 5 lat wcześniej.
Nie mogła przyjść po niego z powrotem.
Więc,
no tak.
więc nie mogła spodziewać się, że na 5 lat zniknie, bo nie mogła spodziewać się, że Thanos z innego wymiaru rozpieprzy bazę Avengers, więc no trochę możemy jej tutaj odpuścić.
No, ale okej, rozwiązane. W ogóle cała ta drama po prostu okej, bo zegarek zbierał dane i tam miał logo i tak dalej. Okej, no dobra, był jakiś powód, żeby ganiać za tymi rzeczami. Ale no...
Wiecie, nie, powiem tylko, czemu tajna agentka ma zegarek z zajebistym logo tajnej agencji.
Logo, oni muszą być strasznie dumni po prostu z tego, że są zresztą częścią.
Szczerze mówiąc, to znowu pasuje do konwencji tego odcinka. Jakby jak popatrzysz na to, jak często ludzie z S.H.I.E.L.D. mieli gdzieś znaczki S.H.I.E.L.D., wiesz, wcale nie ukryte, to akurat, czy Hydra, to swoją drogą, po drugiej stronie.
Pewnie ludzie z Hydry mieli takie zegarki z
absolutnie
tą
w to wierzę, na 100%. Na ludzie. No. Odwracasz to na czaszka z mackami. Jest.
Zachodźmy jeszcze o ten wątek Clinta i Jeleny, bo to już Oskar o tym wspomniał wcześniej, ale jeszcze dodam, że no, znaczy, totalnie się zgadzam oczywiście z tym, że to nie było odpowiednio ustanowione i brakowało tych scen wcześniej i tak dalej. Natomiast oceniając tylko to, co dostaliśmy w tym serialu, no to było okej, nie? Jakby bez... No właśnie, kurczę, nie było jakiegoś specjalnego rozdrapywania tutaj ran i rozdzierania szat i tak dalej. To było była bardzo, bardzo spoko poprowadzona scena i mam wrażenie, że bohaterowie zachowywali się tak, jak się taki zachowywali. No i odebrałem generalnie całe to zachowanie, mówię znowu, w oderwaniu od tego, co mieliśmy poprzednio, od tego, wiecie, zdobywania informacji powolnego i tego obiadu i tak dalej. Oceniając to, co było tutaj, no to Jelena po prostu wypadła jako ta osoba, która ciągle nie przeprocesowała tej śmierci i po prostu znalazła winnego, tak, w postaci Hokaja, bo bardzo zła na to, że on przeżył, a nie jej siostra, nie? Tym bardziej, że on miał szansę, wiesz, pobyć z nią i poznać ją lepiej, Jelena nie miała, nie? Więc to jest coś, co on... Pewnie wynika głównie z tego, że jej aktorka tutaj zrobiła dobrą robotę i mówię, ta scena wybrzmiała. Ogólnie okej, okay, nie? Rzecz fajnie jakby to było oczywiście lepiej w ten serial wplecione i ustanowione, nie wciśnięte na koniec w ogóle tego sezonu, ale ta scena była porządna.
No mówię, gdyby ktoś mi opowiedział ten wątek wcześniej i bym dostał tego rezolucję, to pewnie byłbym zachwycony. Bo bym sobie wyobraził, jak on jest wcześniej poprowadzony. No problem taki, że nie był podbudowany i masz tylko tą rezolucję, która jest właśnie tak jak mówisz, ładna, bo aktorzy świetnie dają radę, widzisz te emocje między nimi, jakby absolutnie kupujesz, ile Natasza znaczyła dla każdego z nich. Jest cały ten motyw z tym przywołaniem tego gwizdu z Black Widow pomiędzy nimi, więc to absolutnie wszystko działa, masz ten cały motyw, w którym my nawet...
Trzeba podkreślić, że ten motyw z gwizdem, on jest też tak kiczowaty.
Jest,
tak
ale cheesy. Działa do tej sceny i działa do tego odcinka.
Ale mówię, znowu pasuje do tego odcinka po prostu, nie? Gdzie masz jednak takie...
No. To było coś bardzo intymnego między Jeleną tak. a Nataszą, nie? Znaczy coś było dla nich i to w ogóle uwielbiam tą scenę, jak... znaczy jak Clint wspomina, że Natasza mówiła o niej, o Jelenie, nie? I Jelena nagle ma taki, wiesz, taki pstryczek jej przeskakuje w głowie, nie? Że to jest coś, co ona chciała usłyszeć. Tak. Coś, czego potrzebowała od czasu śmierci Nataszy, nie? Że Natasza o niej pamiętała, że Natasza o niej mówiła, nie? Bo ona straciła te 5 lat, straciła ten cały czas z nią i to było coś, co było dla niej ważne i to było super zagrane. No i też widać, że tutaj aktorsko jednak robi Florence Pugh, nie? Że ona jest super. Ja jeszcze nie byłem na omówieniu poprzedniego odcinka, to mi się już tam bardzo podobało, no bo wiecie, jakie mam podejście do filmu Black Widow i że ja ten film naprawdę bardzo lubię. I tam była super nagrana, te sceny z nią i z Kate były naprawdę fajne, nie? Z pozycji, wiesz, władza i ten, kto się boi, nie? Że Kate była tą wystraszoną i wiemy, jaką kontrolę pełną miała Jelena. To było fajnie, bo tutaj były już zmiany, jak mamy te sceny z Kate i Jeleną, to widać, jak Kate od ostatniego odcinka dojrzała, nie? Jak się przygotowała do tego z kolejnego spotkania z Jeleną i że Jelena dalej działa jak Jelena, nie? Ona ma to takie podejście swoje bardzo... Ona też wiadomo, że to jest tajna agentka i ona ma tą kontrolę, ona cały czas musi być wyżej, ale też widać, jak się właśnie Kate zmieniła, jak ona na nią wpływa, jak ta ich relacja wygląda, nie? Jak się buduje. Chcę zobaczyć je w następnych filmach i to jest znakomite i to właśnie fajnie przechodzi do tego starcia z Clintem, tego wyjaśnienia sobie pewnych rzeczy i fajnie, że tam już nie ma tej tracksuit mafii, że oni tylko w dwójkę są na lodzie i mamy to takie starcie bardzo intymne. Nie, bardzo mi się podobało. I kurczę, tutaj ktoś pomyślał, żeby te wszystkie bajzel, który się zbiera dookoła, te wszystkie wątki gdzieś na bok.
No, tylko odsunąć dosłownie, po prostu gdzie zostają sami.
Wszyscy leżą.
I nawet Kazi, który do nich strzelał tam, wtedy musi wjechać echo, żeby dać im chwilę.
Tak. Ja bym w ogóle chciał, żeby tego Kaziego tam w ogóle nie było i tej echo.
Tylko, że znowu jakby... Tak... Jakby nie przyczę niczemu, to jest super scena i tak dalej, tylko że mamy ten motyw, w którym Clint zaczyna jakby jej tłumaczyć i Jelena zdaje sobie sprawę z tego, że oni dużo rozmawiali, że byli dobrymi przyjaciółmi, że faktycznie zwierzali sobie sekrety i tak dalej. I mówi nawet, spędzicie tyle czasu. Mój problem jest z tą sceną, polega na tym, że znowu, to można było zbudować spokojnie w poprzednich odcinkach i to wyjaśnić, ale dlaczego ona myślała, że było inaczej?
Jakby... No bo ona znała Nataszę, nie? Czemu miała się zastanawiać, że...
Właśnie dlaczego ona myślała, że było inaczej? Dlaczego ona w którymkolwiek momencie... Nie mówię, że to nie jest do pisania, bo jest, tylko nikt nie zadał sobie tego trudu wcześniej. Ale ja bym chciał wiedzieć, dlaczego ona nie wyobrażała sobie, że Clint, z którym faktycznie spędzała Natasza bardzo dużo czasu, nie znał, nie był jakby jej przyjacielem. W którym momencie ona to myślała? Nie wiem.
Wiesz, ona może nie chciała myśleć, nie? To jest troszkę tak, nie? Że ona po prostu ma tego kozła ofiarnego, już była tak, wiesz, miała ten tunnel vision.
To prawda, ale brakuje mi jakiegoś trigger pointu tu w tym wszystkim. Jakby brakuje mi tego momentu.
Ale
tego...
to przez to, że wcześniej nie było to ustalone.
Mamy tak.
Nie?
Natasza, wraca Jelena, dowiaduje się, że Nataszy nie ma. Jest wkurwiona. Brakuje mi tego jednak punktu, którym byłoby ustanowienie, to wina Clinta.
Żeby ktoś wyjaśnił, że na przykład, dobra, on wrócił sam, że czy ona wie o tym, że oni byli na tej jakiejś planecie i
ewidentnie
nagle
nie, wróciła
jedna osoba?
Jak mówi, jakbym ci zaczął tłumaczyć, to byś nie uwierzyła. On nawet
tak,
nie chce
tak,
mówić.
Dokładnie. Ja myślałem wcześniej, że ona wiedziała, nie, że dobra, polecieli we dwójkę, wróciła jedna osoba, nie? I że on ją poświęcił, czy coś takiego. Można by było tak
no, ale my nie wiemy, co ona wie.
Tutaj... Tak, tak, tak. No tu były te niedopowiedzenia, dlatego to nie było ustanowione, żebyś się przejął tym konfliktem, nie? Bo on był pozorny.
Dlatego to jest ładna scena, ale to nie jest dobra rezolucja. Znaczy inaczej, to jest dobra rezolucja, ale wątku, którego nie znamy.
Bo tu nie było konfliktu zupełnie.
No to o to chodzi.
Nie?
I dlatego jednocześnie lubię tą scenę, ale ta scena to jest takie dla mnie całe podsumowanie tego odcinka. To jest dobry odcinek, który jednocześnie nie jest w stanie podsumować wątków, które nie były dobrze zbudowane. I to jest jakby symptomatyczne w całym tym odcinku.
Dobra, mamy jeszcze, no jest ten wątek z matką Kate, która okazuje się, no to czego się spodziewaliśmy, nie, że po prostu to jest na zasadzie zrobiłam to wszystko dla ciebie i wiesz, no jest to jeszcze ten motyw, że ojciec zostawił długi po sobie, które ona musiała tutaj oczywiście ogarniać. No myślę, że tutaj bez żadnych zaskoczeń i też, no, nie wiem, nie przeszkadzało mi to też specjalnie ani nic takiego, troszkę coś gdzieś tam ciągnął w tle. No jest jeszcze wątek Echo, który... Mówmy się, to jest takie satysfakcjonujące, bo widzisz, że to ten cały motyw się ciągnął tylko po to, żeby teraz był z tego spin-off, bo w ramach tego serialu to nie dostajesz nawet rozwiązania specjalnie. No okej, no Kazi dostaje po dupie za to, co zrobił, ale to jakby w przedostatnim odcinku Maja się dowiaduje, że okej, za wszystkim stał Kingpin, więc mamy tą całkiem spoko scenę, jak ze sobą rozmawiają, a później dostajemy ten finał, gdzie no mamy cliffhanger, no bo mamy ten strzał oddany niby, nie? Ale z drugiej strony no, to nie działa jako zamknięcie wątku za bardzo, bo w sumie nie wiesz, czy jak to się rozwiązało.
To nie ma być zamknięcie wątku, to ma być, ej, sprawdźcie nasz nowy serial Echo.
No, to czuć od razu i to jest...
O czym opowiada się nowy serial? Czy ona będzie nowym Kingpinem? Że
no dowiemy się, że wcale nie zabija Kingpina, tylko coś tam i Kingpin, nie wiem, uciekł, zbiegł, cokolwiek.
Teraz musi go tropić.
Więc będzie go tropić i będzie próbowała się go pozbyć. No, ja myślę, że to jest najprostsza opcja.
To brzmi tak nudno, że ja zasnąłem, jak o tym mówiłeś.
Tym bardziej, że właśnie o to chodzi, gdyby oni nie mieli tego zderzenia tutaj, to jeszcze byłoby okej, ale to, że już raz w niego strzeliłam, ale muszę go strzelić jeszcze raz.
Jak... Mam wrażenie, że właśnie Maja jest za dużo tutaj. Jakby ona po prostu wbiła nagle w jakimś jednym odcinku, i już nie widzieli, kto to jest, co to za dziewczyna, nie? Która jest niesłysząca, jednocześnie kopie tyłki i wiesz, dostalibyśmy jakieś takie skrawki, jakichś elementów tego, kim ona jest. I wiesz, i wtedy byśmy mieli, myślę, byśmy byli zaintrygowani, nie? I byśmy może byśmy chcieli zobaczyć, co jest grane z tą postacią i kim ona jest tak naprawdę i tak dalej. A tutaj dowiedzieliśmy się w zasadzie wszystkiego, co chcielibyśmy wiedzieć, więc ja nie widzę za bardzo powodu, żeby oglądać teraz kolejną serię, nie?
Szczerze?
O tym, że
nawet
coś robi.
Nawet tu poszli o krok za daleko. Gdyby ona chociaż zabiła Kaziego i na tym się skończył jej wątek, to byłoby dużo lepsze, no bo z Kazi miała chociaż relację. Chociaż tutaj był ten motyw taki, gdzie była konkretna relacja i tak dalej. I zdajesz sobie sprawę, że on doprowadził do śmierci ojca, ale nie z jakiejś własnej zachłanności, tylko wykonywał rozkazy. To był ten gość, który był tym foot soldierem i tak jak jej mówi na końcu, to jest ten gość, który... To jest jego życie i on się do niego dostosowuje lepiej od niej, powiedzmy. I to, że ona go zabija, jest podsumowaniem jej wątku. Bo ona w tym serialu nie ma relacji z Kingpinem. Jaką ma relację z Kingpinem? To, że widzimy go raz jako wujek, który robi ha, 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 a potem drugi raz wchodzi do niego do biura i mówi, że bierze wolne? Jakby to nie jest tak, że wiemy, że ona ma jakąś konkretnie ustanowioną
no, ale mówią,
relację.
Mówią do siebie, że się kochają. No,
no
więc...
wow.
Mówią, ale
wow,
to nie widać.
Mówią.
To powinno być w serialu.
Nie masz tego w serialu w ogóle zbudowanego przez cały sezon. I czemu to by mi nie przeszkadzało. To okej, to Kingpina zostawiamy na później. Więc gdyby ten wątek zakończył się tym, że ona zabija Kaziego i odchodzi i wtedy zaczyna swoją, nazwijmy, jakąś krucjatę, okej. I wtedy masz wątek w sklepie, gdzie wchodzi policja, nie ma Kingpina i znowu na tym koniec. Ta scena w zaułku jest tak bardzo niepotrzebna. Ona jest raz daje ten... Bo musieli zrobić tę scenę, jak w komiksie tą, która była. Ale ona jest tak, powoduje, że wątek Mai mnie nie ciekawi teraz, bo jeżeli, wiesz, zabili go i uciekł i ona go znowu ściga, no to... To mamy Looney Tunes. Jeżeli Kingpin, który przez to, nie wiem, cokolwiek jest też jakby niepotrzebny, gdyby on zniknął tam i byśmy się zastanawiali, co się z nim stało, a Maja by załatwiła Kaziego i stwierdziła, ten wątek ma ze sobą, teraz musi poszukać Kingpina, to byłoby okej. Ta scena ujmuje jej wątku wbrew pozorom, a nie go rozwija.
Tak, mogli spokojnie, wiesz, teraz na przykład zapowiedzieć, jakby już zostawili tego Kingpina, nie było tej ostatniej sceny, że ona go tam chce wyśledzić czy coś. Mogli nawet teraz zapowiedzieć, że w tym jej serialu, nie wiem, pojawi się, wiesz, Charlie Cox i to będzie jednak tam Daredevil i Echo, którzy mieli super relacje.
Świetną, oni jedna z najlepszych relacji w komiksach.
Tak, tak, w ogóle to był tak super trójkąt między Kingpin, Maya i Mad, nie?
Każdy
nawet
miał,
nie trzeba by było tam robić Daredevila, mógł być po prostu jako Mad, nie? Który tam na końcu się pojawi, Daredevil, i możemy coś dalej zapowiedzieć, ale to pasowało, nie? I wtedy bym się tym serialem absolutnie interesował, nie? Jakby się na tym opierał i żeby to wszystko tam przenieść, nie? A tutaj zostawić tylko tą dziewczynę, no, która ma tego Kaziego, który musi zrobić porządek, nie? Nadal to jest, już to jest zbędne, ale to jest takie minimum, które bym chciał tutaj zobaczyć, ale nie to maksimum, że od razu Kingpin wbija i ona tam do niego strzela. Wiemy, jak ta scena wyglądała w komiksach, gdzie ona tam do niego strzelała. To była kulminacja.
To była rezolucja całego wątku, konkretnego arku.
Całego wątku, gdzie był Daredevil, gdzie był ten jej ojciec był ważny, to wszystko było rozwiązane. A tutaj ona po prostu, o wujku, już się nie kocham, nie? Blum, blum.
Wzięliśmy się raz w tym serialu. Dwa jeszcze, jak była dzieckiem.
Ja tak nienawidzę, jak ktoś ci mówi, że my się kochamy, tak, jesteś moją córką. Jak ktoś to mówi, pokażcie mi to, nie?
Tak, dokładnie. I to... Nie wiem, to jest niepotrzebne, bo jasne, dalej może być tak, jak mówisz, dalej może być wbić ten Charlie Cox, dalej mogą dać go jako do serialu z Echo i na pewno to podniesie zainteresowanie tym serialem.
No, musisz to jakoś zareklamować, ten projekt, nie? Ty mi go nie zareklamujesz.
Echo go nie zareklamujesz, ale jak powiesz, że to jest z Daredevilem, tym bardziej, tak jak mówisz, w komiksach oni mieli bardzo konkretną relację, to jakby spoko, tylko że już na tym etapie dorwanie Kingpina nie jest już tak atrakcyjne po tym, kiedy ona już w niego strzeliła. Jakby to już, czy nawet jeżeli nie strzeliła, nawet jeżeli ktoś inny strzelił czy cokolwiek, moment, w którym on był na jej łasce i na końcu tego serialu automatycznie powoduje, że Kingpin przestaje być takim zagrożeniem dla niej. I to już nie jest ciekawe.
Dla kogokolwiek.
Nie, no wiesz, póki jest w tej konwencji z Hawkeye'ami i po prostu na końcu wybucha i jest osmalony, to okej, skończyliśmy z tamtymi wątek, ale jakby wątek z Echo jest cały czas otwarty. Oni są na innej relacji, na innej stopie zbudowani. No ale to też jakby jest zakończone.
No ale to też jest zakończone, no o to mi chodzi, nie? Że to nie interesuje cię, co będzie dalej, zupełnie.
No, to jeszcze pomówmy w takim razie na tym w zasadzie epilogu do całego serialu, czyli no, tym, jak się wątek Clinta rozwiązuje, w końcu dociera do domu na święta. No i to była całkiem sympatyczna scena, tym bardziej, że zabrał Kate ze sobą i
pies
psa.
Został imię komiksowe.
No wreszcie, kurna, no... Całkiem sympatyczna scena, więc miło, że ten serial się kończy tak optymistycznie i sympatycznie i wiecie, tą kolacją i tak dalej. To jest myślę plus. No oczywiście spaleniem kostiumu Ronina i myślę sobie, wow, ale ten grill już jest do wyrzucenia po prostu po tym co tutaj przetrawił. Także no...
No i nadanie nowego pseudonimu Kate.
A tak, no tak, to też
zostało. To jest urocza scena. To jest kiedy.
Aczkolwiek pseudonim Lady Hawk brzmi spoko, szczerze mówiąc. Czuję, to było tak pisane łącznie i ten. Myślę, że dobrze. No, właśnie, jeszcze najważniejsze za zakończenie wątku. Tomas się pogodził z dziewczyną.
I
poszli na Maroon 5, co jest downgrade'em jeszcze od Imagine Dragons, więc wow.
Ale może oboje poszli cierpieć razem. Bo on lubił Imagine Dragons i problem jest taki, że jakby poszedł, to on by się dobrze bawił.
Ale nikt nie lubi Maroon 5, więc...
I o to chodzi. I to jest piękne.
Jezu, ja szczerze wolałbym się rozstać niż iść na Maroon 5, bo... Jest jakaś granica, myślę.
Ale jakby... wiesz, ale nie, ja to widzę inaczej.
Ja wiem, że jest członkiem Traxxus Mafia i jest przyzwyczajony do cierpienia i przyjmowania ciosów na twarz i tak dalej, ale myślę, że słuchanie Adama Levina jest już nie, poza tą granicą.
Ja uważam, że to działa inaczej. To jest tak, że pamiętaj, on był tutaj cwaniakiem, bo chciał ją wykorzystać, dlatego że kupił bilety na Imagine Dragons, ale ona nie lubi, a on lubi, więc tak naprawdę kupił prezent sobie. Ale potem ona była zła dla niego, bo stwierdziła, że go nie, że zabierze siostrę i chciała mu za to dojebać, więc ostatecznie oboje spierdoliliśmy, potrzeba worków pokutnych i poszli na Maroon 5 jako worek pokutny. To jest tak, oni poszli cierpieć razem. To jest taki umacniający motyw, który działa, więc ja to kupuję absolutnie.
Ja dygresyjnie powiem, że polecam każdemu zobaczyć tatuaże Adama Levina, bo on ma zbiór najbardziej przypadkowych tatuaży skrupek na ciele, jakie można znaleźć. Tu gdzieś Kalifornia, tu jakaś czaszka, tutaj coś. Polecam, to jest super zabawa sobie.
No, ale ogólnie ta scena, w której oczywiście oni się spotykają na chwilę, jest też idealnie. To jest idealne tej konwencji, który tu jest, kiedy on wpada, już trzyma spluwę do niej, ma wykręconą rękę, ale nie, no tu muszę ci podziękować, tu w ogóle działa. Ona mówi, oj, to fajne, jak miło, jak super. Tak dalej, ze spluwą, no głupia sytuacja wyszła, no wiem, sorry, no taki głupi moment, ale kiedy indziej ja ci powiem, no to sorry, no.
Oni wrócą totalnie, ci kitowcy, oni muszą wrócić. Znaczy,
ta trójka projekcie. Konkretnie, nie? Którzy są.
Tak. Nie wiem, gdzie oni będą pewnie w jakimś projekcie przy Kingpinie gdzieś biegać albo coś takiego, bo nie przy Echo już raczej nie, bo ona już będzie co innego robiła, ale przy Kingpinie jako ci do zadań specjalnych.
Znaczy, szczególnie Thomas, no bo on miał jednak najkonkretniejszy wątek. Bo jednak reszta to gdzieś tam była i z nim gadała, ale to był jedyny z tych Traxxas Mafii, który miał wątek, więc...
No, który miał życie poza byciem Traxxas Mafii, no.
Lubię takie rzeczy.
No dobra, słuchajcie, tak jak już mówimy o tych rozwiązaniach, to może coś, co nie do końca jest rozwiązaniem, ale pewnie zostanie z nami na dłużej w kolejnych jakichś produkcjach z MCU i mam nadzieję, że zostanie na dłużej, bo to akurat działało w tym odcinku szczególnie bardzo fajnie, no, ale tak jak już Radek wspominał i w poprzednich widać było tutaj tę chemię w relacji między Jeleną a Kate, nie? I mam wrażenie, że szczególnie w tym odcinku było widać, że dziewczyny tutaj się dogadują ze sobą, nie? Mimo, że no niestety tak się sytuacja złożyła, że musiały stać po przeciwnych stronach tutaj w pewnym konflikcie, ale widać, że mają się ku sobie i dobrze ta relacja działa, nie? Jakby... To też pewnie kwestia tego, jak aktorką udało się to fajnie zagrać, nie? Tę taką trochę fascynację ze strony Kate do Jeleny, bo ona widzi, że ona jest świetnie przygotowana i tak dalej, ale jednocześnie Jelena też ma sporo takich nawyków i zwyczajów dziwnych, które pewnie przeciętna agentka by nie miała, więc fajnie działa, jakby obie mają te takie charakterystyczne elementy w swoim charakterze, które myślę, że mogą fajnie działać ze sobą.
Znaczy Jelena wydaje mi się, że widzi w Kate coś, czego ona sama nie miała, czyli tą taką powiedzmy, że zwykłą dziewczynę i trochę rówieśniczkę, osobę, której ona nigdy nie miała takiej przyjaciółki, można powiedzieć, nie? Była Natasza w jej życiu, ale one też miały tą tragedię, całe rozdzielenie, ale pozostałe osoby, wokół których się Jelena całe życie obracała, no to były inne wdowy. To jakby ciężko tutaj mówić o takiej normalnej relacji. I tak Kate jest dalej tą dziewczyną, która chce biegać z łukiem i w ogóle, ale jednak pod tym wszystkim jest po prostu dziewczyną z Nowego Jorku. I mam wrażenie, że to jest fascynacja Jeleny tym, że spotyka kogoś, z kim może pogadać, bo obie gdzieś tam biegną, gdzieś tam się przerzucają, gdzieś tam się nawalają, ale jednak to nie jest kolejna wdowa na misji, żeby kogoś tam odstrzelić i jakby to jest coś, co jej się podoba. W ogóle po pierwsze, to tutaj dodajmy, że akcja w tym odcinku też wyglądała lepiej, bo raz... Nie, że akcja na lodowisku jest super piękna, ale przez to, że dodali tam strzelanie non-stop jakimiś dziwnymi gadżetami, to fajnie się to oglądało, ale skoro jesteśmy przy Jelenie i Kate, to ten cały ich na tym udawanym jednym ujęciu biegniemy w jedną stronę i się przerzucamy i takie rzeczy zawsze wyglądają dobrze. To zawsze wygląda dobrze, kiedy starasz się mieć jedno długie ujęcie. Więc ten cały motyw z tą gonitwą, blokowaniem drzwi... Nie wiem, ta scena jest też świetnie napisana pod tym względem, że no co może zrobić Kate Jelenie w windzie? No może guziki ponaciskać i to też jest takie, to było tak dobre, jak ona na początku walczył o te guziki i w końcu blablabla, wszystkie te, no jak może ją inaczej powstrzymać? Później oczywiście jak biegnął przez te biura, no znowu czy Kate może zatrzymać Jelenę? W sumie nie, ale może gdzieś ją za nogę złapać gdzieś tam, tym bardziej, że wiemy, że Jelena nie chce w żaden sposób jej zrobić krzywdy. W życiu nie chce zrobić, ten kopniak jej w jej brzuch to jest jakby wszystko, co mogła jej zrobić. Nigdy nie spróbowałaby wyciągnąć żadnych ze swoich gadżetów, broni, batona, nic z tych rzeczy, nie ma szans, żeby jej zrobiła. I dlatego to ta relacja jest urocza, bo wiadomo, że one nie chcą się skrzywdzić. Zresztą to jest moment dosłownie, kiedy Kate mówi stop making me like you. To jest bardzo urocze.
Mówisz o tej scenie, to ten odcinek był bardzo, bardzo miał fajną dynamikę w końcu, nie? I też super, że praktycznie cała akcja i wszystkie postacie były w jednym miejscu i wiadomo było, co gdzie jest, nie? I tak. Z jakiego miejsca przechodzą, z którego do którego. To było tak super, że nie było w końcu. Idziemy teraz do tej sceny, stoimy w tym miejscu, idziemy do tej sceny, w tym miejscu. Nie, to oni, wiesz, płynnie przechodzili, nie? Z budynku, jak wszyscy byli. Mamy tego Clinta, który wyskakuje na tą choinkę. Akcja się dzieje wokół choinki, nie? Wszystko się wali na lód, wszystkie postacie przechodzą na lód. I Jelena, i Kate, i Traxxas Mafia, i zaraz kotek lodowiska gdzieś tam w okolicy, wiemy, że jest Echo, wiemy, że tam zaraz ten sklep, gdzie Kingpin będzie i to starcie też jest gdzieś w okolicy, nie? I to wszystko, w końcu wiedziałem, jak geografia sceny
nawet jak
wygląda.
Piętra były, wiesz, że Clint jest poniżej na 12, one są na tym wyższym piętrze i tak dalej.
Tak, i mamy te przejścia takie, wiemy, że mamy tego Clinta, który z okna wygląda, wiemy, gdzie Jelena schodzi na dół, zaraz za nią tam Kate podąża, przechodzą właśnie na ten lód, mamy tą choinkę, nie? To wszystko jest super, w ogóle akcja z choinką, z tą sową, z tym samochodem zmniejszonym przez Pyma, to jest zabawne, to jest płynne, przemówię, wszystko łatwo ogarniasz, nie? Gdzie co jest, a nie, że po prostu przechodzimy tak typowo serialowo od sceny do sceny.
Postacie gadają, no i to jest super hokejowe, też podoba mi się to, że masz właśnie jedną linę, biegnie po niej Jelena, zostawiła ją, potem Kate, nie mam pojęcia jak Kate pozjechała po tej linii, ale nieważne, w ramach konwencji to zadziałało. W sensie to nie miało sensu. To co ona trzeba w rękach nie spowolniłoby jej spadku, ale nie ważne.
I nie spowolniło, ona pierdolnęła z dachu.
Nie, mam na myśli, żeby nie spowolniło, że w ogóle.
To było mało tego spowolnienia i na końcu no, jeszcze miała to super bohaterskie lądowanie. No,
zrobiła super hero landing jednak, co powinno, no ale w tej konwencji nie połamały jej się nogi. No i Clint, który na trzeciego wskakuje tą linę i to nie ma nic bardziej hełkojowego niż fakt, że lina pęka, a facet kończy w choince. No.
Tak, to jest... mi się w ogóle to podobało, że on po prostu nie zjechał z tej choinki czy coś, tylko musiał czekać, aż ktoś go zdejmie.
To było też super, że on nie próbował zejść, tylko no, utknął chłop na drzewie. No. Co ma zrobić?
Nie, fajne to było, i mówię, takie przejrzyste i w końcu wiadomo było, co się dzieje i też kamera jak latała przy tym, jak walczyli z tym tą Tracksuit Mafia, to też było tak oczyszczające, jak widziałeś, że właśnie oni się wylewają jak taka falanga zombie i widzisz, jak oni te strzały wykorzystują, nie? I to też jest fajne, jak Łukasz wcześniej mówił, że to jest takie przypadkowe, nie? Że tutaj nagle wylatuje znaczy, to elektryczne, wylatuje
znaczy, nie, właśnie inne. Pierwsza strzała ma sens, żeby pozbawić ich broni, żeby nie było nudno, no bo umówmy się, gdyby Tracksuit Mafia miała spluwy, no to nie wyglądałoby tak dobrze, no to bo po prostu by do nich strzelali i tyle.
Ale mi się bardzo podobało, że oni później biegli tak na pałę, nie?
Więc w momencie, broni, w którym pozbawiasz ich broni palnej tą pierwszą strzałą, to potem możesz zrobić ten cały cyrk. I potem jak oni potem jak biegną. No nie wiem, podoba mi się, że właśnie, że one są takie losowe, potem gdzieś tu gaz wylatuje. No najlepsza jest ta z tym taką piłką, tą taką, że gdzieś tam strzelają w schody i nagle taka piłka boink i wywala. Jest jakiś typ, która strzała z balonem wypełnionym helem, którego gdzieś tam wywala. On, he's fine. Nie, wcale to nie jest tak, gdzieś poleci gdzieś w górę i będzie gdzieś tam coś. Nie. On spadochron otworzy.
Się, Kate używa strzały z kwasem żrącym, żeby ściąć drzewo.
Tak.
I wow.
Pod dobrym kątem, a nie tak, żeby akurat na Clinta spadło.
Nie no.
Dobrze, Clint był na górze, a nie pod.
Nie,
a
to jest akurat wyjaśnienie, że Kate ma dobrą...
Tak, Kate umie niszczyć.
Tak, ale umie niszczyć, ale też w przestrzeni widzi rzeczy, no, nie? I wie, jak
no
działa.
Skoro jesteśmy przy tych akcji, no to też...
Ale wiesz, co było fajne z choinką? Że to było nawiązanie do tego, co ona z dzwonem zrobiła. Że,
no tak, że ona niszczy właśnie w ten sposób. No i jest ta strzelba czekowa, czyli ten... rzut tym, tak? Tym
spinką na bankiet.
Spinką właśnie. Super. Żeby, więc fajnie, że to wystrzeliło. A nie tylko, że było takim tym, tą pierdołą.
A też, że to była spinka akurat Kingpina, nie? Tak. Że on ją tam trzymał, ona mu zdążyła zabrać.
Tak.
Przemyślała to. Tylko, wiesz co mnie... Nie, to było akurat fajne, ale też na maksa głupie. Najgłupsza rzecz w całym odcinku, czyli ta strzała, której nie można używać, bo miała być tak zajebista, a ona wybuchła pod Kingpinem i on przeżył.
No, too dangerous.
No. Ja myślałem, że to jakaś zwierz z głowicą atomową albo
czymś takim. O, swoją drogą.
Co, wiesz co, w komik, tylko dodam, że w komiksach Hawkeye miał z głowicą atomową strzałę na Hulka w Ultimate.
Ale co mi się bardzo podobało, to, że Kate zrobiła metki do strzał. To jak oni to robili, to jeden z moich ulubionych, jak robią te strzały i Kate siedzi, tylko metki robi. Dangerous. Acid i tak dalej, bo to jest coś, o czym to od komiksów się ciągnie ten motyw, że no dobra, Clint to tam pamięta, ale jak Kate dostaje te strzały, no to znaczy to i tak nie ma sensu, że Clint pamięta, dlatego że jak masz je w kołczanie, to ty nie widzisz grotów. To groty są różne.
Pamięta, że
nie,
tu...
masz czucie pewnie na grotach, masz jakieś oznaczenia, że...
Okej, okay, cięższy coś... grot, lżejszy.
Kate nie. Tego nie ma, więc Kate zrobiła metki i to było super.
No, więc okej, to czy są jeszcze jakieś elementy, które na przykład chcielibyście, żeby zostały w tym uniwersum na dłużej, poza tą relacją chociażby, mam nadzieję, że ona gdzieś tam będzie się pojawiać.
I poza Jackiem,
tak, Jack ewidentnie musi się gdzieś pojawić. Jadamczyk i Kingpin, mam nadzieję, w tej konwencji. No, gadaliśmy o tym w poprzednim odcinku, ja ciągle to powtórzę, że jeśli kiedykolwiek wróci kiedyś wróci rodzina Hawkeye'a, dajcie tej żonie coś zrobić. No. Teraz wiem, że była agentką. No, niech nie siedzi w domu tylko z dziećmi, no, bo trochę nuda, szczerze mówiąc. Niech ma coś od tych świąt.
Niech ona sobie pobiega. Telefon, tak.
No, ale mówiliśmy, że...
Jakby, wiesz, jakby w przyszłym roku na święta zrobili kolejny serial, tylko jeszcze, żeby się nazywał Mockingbird i mamy żonę, która musi załatwić swoje sprawy tym razem i Clint zostaje w domu. Clint jest tym gościem, do którego się dzwoni, żeby czegoś poszukał.
No, zostać z dziećmi.
Tak. A na przykład niech ona ma przygodę z Kate, niech się okaże, wiesz, że one się, wiesz, zakumplowały. No
z Kate tak, i Jeleną, niech w trójkę po prostu podróżują.
Tak, albo właśnie wychodzą jakieś rzeczy, wiesz, tam z przeszłości, Shield, Czarne Wdowy i niech z Jeleną biega, nie? Bo ona też przecież znała Nataszę, nie? I też ma to inne, wiesz, kobiece podejście.
Nazwała swojego najmłodszego syna Nathaniel. Nie tak, bez powodu.
I też wiesz, że ona będzie miała zupełnie inne podejście do Jeleny niż Klin, nie? Takie bardziej kobiece, rozumiejące, nie? Niż ten chłop, który... smutny pies. zobaczyłbym to, nie? Naprawdę.
Ja też.
Super aktorka.
Absolutnie, nie? Bym chciał, żeby ona też miała właśnie... jakąś scenę, niech ona pojedzie. I totalnie... No. Okej, rozumiem, że ludzie po filmach jest jednak Jeremy Renner, to dajcie mu więcej scen w domu. Jedna z... jak bardzo nie lubię nowych i nie ma mocnych i nie mocni dwa, w sensie bardzo był dla mnie nudnym filmem, tak sceny, w których Mr. Incredible musi nagle pełnić rolę pana domu, kiedy ta jego żona idzie i zarabia grube pieniądze, to były najlepsze sceny po prostu, jak on tam musi zapychać się dzieckiem, math is math, i siedzi z tym wszystkim. Jak chcecie dać większą rolę wtedy Rennerowi, to Renner, który musi się upewniać, tutaj córka idzie na pierwszą randkę, tutaj coś tam, tutaj wiesz, te takie typowe rzeczy, a w tym czasie jego żona z ekipą załatwia sprawę. To z przyjemnością wyglądał, ale właśnie mówiąc o tym, co bym chętnie zostawił, to tak, żeby nie bano się eksperymentować z tonem. I to jest dalej zaleta tych seriali. Nawet pomimo tego, jak kiepskim serialem był Hawkeye, przez to jak był rozwalony, ostatni odcinek pokazuje po raz kolejny, że jeżeli mamy spodziewać się czegoś nowego, czegoś, czego nie pokażą w kinie, czegoś, czego baliby się pokazać w kinie, to będzie to w serialach. Loki to pokazał, Falcon Winter Soldier to pokazał, jeszcze w inną stronę, choć tam było blisko do po prostu filmu Winter Soldier, jeśli chodzi o ton. Ale WandaVision z dwoma pierwszymi odcinkami w tym sitcomie takim totalnym. I tutaj to totalny camp z Kingpinem osmalonym i Jackiem z szabelką i całą masę rzeczy, które dosłownie są z kreskówki, no to po prostu jeżeli coś chciałbym, żeby zostało, to więcej tego, więcej, żeby po prostu chcesz zrobić kompletnie kreskówkowy serial z tymi bohaterami i tak jak Radek mówił, to dopasuj ich do tonu, a nie koniecznie ścier się na to, żeby to rozciągnąć, bo przez to pozostałe odcinki nie działały i najgorsze w tym serialu to była drama Ronina. Nie dlatego, że jest sama głupia, tylko dlatego, że kompletnie odstawała tonalnie od reszty.
W ogóle jak te seriale miały mieć tyle odcinków, co te Netflixowe, jakby to było 13 odcinków, jaka to by była śmierć. To jest po prostu niesamowite. Ten Hawkeye by był zupełnie nieoglądalny, gdyby tutaj nawalili tej waty, wiesz, do środka. Już w tym stanie on miał problemy, ale ja się tak cieszę, że te odcinki są takie, wiesz, krótkie.
Po raz kolejny.
Znaczy nie krótkie, tylko jest ich mało, nie?
Ilość odcinków, długość odcinków, to wszystko jest bez znaczenia. Jakby to wszystko zależy tylko od tego, jak ktoś to napisze.
Tak,
jak
ale, ktoś że chciał... końcu, ale właśnie, że w końcu mają to miejsce, że mają mieć tyle odcinków, ile mają na fabułę, nie? Ile chcą, a nie, że muszą to rozbijać pod ten...
Ja sobie wyobrażam, że spokojnie, żeby ten Hawkeye trwał powiedzmy 8 odcinków i miałoby miejsce inne wątki, ale po prostu nie wierzę, że ta ekipa byłaby w stanie je ciekawie zrobić, bo to i tak nie wyglądało, że on do czegokolwiek zmierzają, więc...
Wydaje mi się, że jeśli będą w stanie... były już filmy w MCU, które były totalnie głupie i kreskówkowe i jakby niezależnie od ich poziomu nawet, nie? Jakby to po prostu konwencja taka była. No nie wiem, Ant-Man i Wasp na przykład, to nie był film, który by się traktował specjalnie poważnie, nie? Albo gdzie mielibyśmy jakiś poważny dramat czy coś takiego. No nie, jakby nie lubię tego filmu, ale jakby ton nie był jego problemem. Więc nie wiem, czemu mieli tym razem problem, żeby... Nie wiem, czemu czekali teraz do ostatniego odcinka, żeby tak naprawdę, wiesz, pójść tym kampem na tak otwarcie i na 100%. Nie mam pojęcia, ale mam nadzieję, że reakcje na ten odcinek nie są zbyt pozytywne, więc mam nadzieję, że nikt się nie będzie tym sugerował, szczerze mówiąc. Ale to może też wynika z tego, że po prostu ludzie oczekiwali czegoś innego, bo ten serial trochę też zapowiadał co innego. Słuchajcie, to jeszcze tak, zmierzając do końca, już Oskar nam tu podsumował swoje podejście do tego serialu, natomiast tak myślę, czy można by to jakoś jeszcze inaczej podsumować? Chyba nie. No, wydaje mi się, że kwestia jest taka, że jakby za bardzo wrosł ten serial, za dużo miał elementów, każdy był trochę z innej bajki, nie? I teraz widać po tym finale, że niektóre rzeczy po prostu nie miały wielkiego znaczenia, a ciągnęły się przez tyle czasu. To cała drama z tym zegarkiem, czy z tą matką Kate i tak dalej. Jakby rozwiązanie nie było warte tego, wiesz, tyle czasu, ile poświęcono na tę kwestię. Więc nie wiem, czy tutaj problem leżał też w tym, jak ten scenariusz przygotowywano, czy może koncepcja w ogóle tego serialu się zmieniała w międzyczasie i niektóre elementy zostały tam po prostu siłą rzeczy, bo trochę się to ogląda. Nawet wiecie co, nawet myślałem sobie, okej, okay, może ten serial po prostu powstał po to, żeby tego Kingpina wprowadzić, ale tak teraz patrzę i mówię, no nie wygląda na to specjalnie, bo to nie wygląda, wiesz, nie zbudowali tego Kingpina jako znowu tego typa, który tutaj trzęsie wszystkim, nie? I teraz ten serial sprawił, że no dobra, teraz to będzie, jeśli chodzi o te takie uliczne rzeczy, no to Kingpin tam będzie na szczycie i będzie największym zagrożeniem. No trochę nie, jakby no, nastolatka by mu skupała tyłek w sumie, więc no nie, też nie, więc nie mam zielonego pojęcia, jaki... Co stało za tym Hawkeye, wiecie? Jaki koncept był taki... Co on miał zrobić poza, nie wiem, wiecie, daniem jeszcze jakiejś historii tej znanej gemie? Bo to też nie jest tak, że jakoś Hawkeye to rozwinęło bardzo, nie? No dostał tą podopieczną, to na pewno jest jakiś tam plus, ale to też nie tak, że to jest historia, która wywróciła jego życie do góry nogami, czy coś takiego. Więc, no nie wiem, życzyłbym też sobie, żeby po prostu kolejne produkcje były trochę bardziej przemyślane niż ten Hawkeye. Okej, okay, to jeszcze słowa kończące od Radka, byśmy poprosili i...
Nie, no wiesz co, był to serial był przyjemny, okej, się oglądało, ale nie wiem, czy bym przeżył więcej odcinków jeszcze. On się skończył w idealnym momencie. Chciałbym, żeby ten serial był taki jak finał cały. To było na pewno dużo bardziej angażujące niż forma, w jakiej go dostaliśmy do tej pory. No cały czas się najlepiej bawiłem jednak na Falcon i Winter Soldier, gdzie tam jednak historia była konkretna. Ktoś chcieli powiedzieć o postaciach, o jakimś problemie i super. Tutaj nie było problemu, nie było za bardzo konfliktu. Rzeczy się działy, żeby się dziać. Fajne było to podsumowanie, ale to też ta seria jest takim właśnie zbitkiem tych elementów, które mają ci do czegoś prowadzić, albo są z innych zabrane, nie? Tak jak mieliśmy, o, gdzieś się musiała pojawić Jelena, żeby coś tam jej rozwinąć, bo dopiero co był film. Poznaliśmy ją, tam była zapowiedź, że to będzie w Hawkeye'u, więc tutaj ją doczepmy, nie? Mamy ten serial zapowiedziany z Echo, więc ona też musi mieć swoje miejsce, tam zobaczycie, co będzie dalej, nie? Wprowadzamy Kingpina, wracają rzeczy z Netflixa. Wrócimy go tutaj, nie? I gdzieś ten Hawkeye się rozjechał i jego historia w tym wszystkim, która miała być prosta po zapowiedziach, nie? Że mamy chłopak, który chce zdążyć na święta, wpakuje się w jakąś kabałę, nie? I to by było super. I szkoda, że się na tym po prostu nie skupili. Mamy Kate Clinta. I na tym się skupić i to by było super, nie? Tutaj było tak, jak mówiliśmy już wcześniej, za dużo grzybów w tym barszczu pływało i... Tak jak mówiliśmy wcześniej, same grzyby w pewnym momencie wpierdalaliśmy, a na koniec zostaliśmy troszkę tego barszyku do popicia akurat w odpowiednim momencie.
Przypominasz, że ten barszyk jednak, kurczę, najlepszy.
No, najlepszy, nie? Zapchać, nie? Ona przepłukać, ma żołądek przeczyścić, super.
No, orientujesz się, że w sumie to do tego barszczyku jadłeś, nie? A nie tak, do tych tylko
właśnie, nie, grzybów. Ja mam wrażenie, że jesz już same grzyby, jesz i nagle przychodzi, nie wiem, babcia i tak ci polewa je wreszcie. Masz na końcu, no, masz.
Co tak, takie suche jesz?
Tak, suche jesz. Trochę poleje. Ale przez cały obiad.
Taki jeden wielki grzyb Kingpin.
Ale przez cały obiad wpieprzałeś same grzyby i tylko na końcu tak dostałeś taką jedną tą chochlę, tą taką. Tego.
No. I tym jest ten serial, dokładnie.
No, myślę, że na tym zakończymy. Aczkolwiek jeszcze jedno pytanie. Myślicie, że po prostu postacie będą z tego serialu pojawiać się gdzie indziej? No wiemy oczywiście o serialu Echo.
Tak, oczywiście.
Ale czy po prostu, czy spodziewacie się, nie wiem, drugiego sezonu? Czy kontynuacji przygód Hawkeye'a konkretnie?
Nie wiem, jak
to była ostatnia przygoda faktycznie.
Nie wiem, jak z Rennerem, to może być jego ostatnia przygoda. Natomiast, no, Kate, umówmy się. No, to jest jej geneza. To...
Ale jak gdzieś wróci Kate, to Clint się, wydaje mi się, że pojawi się w jakiś sposób.
No, co rolę? Jakby zapowiedzieli drugi sezon i nazwaliby to Hawkeye, ale tym razem Kate byłaby na pierwszym planie i jakby jakiś drama z nią związana, a Clint byłby po prostu tą postacią, która gdzieś w międzyczasie się wplątała w to i tak albo wydaje, została ściągnięta z emerytury.
Z Clinta nie zrezygnują, bo on jest tym takim, no, tym ludzkim częścią MCU, którą można też, wiesz, on nie jest też Chrisem Evansem czy Downeyem, gdzie musisz wyłożyć grubą kasę, żeby w jakiś sposób się pojawił. Jednak do Clinta możesz wciskać w te przyziemne seriale, których ma być coraz więcej, nie? Więc on tam gdzieś może pasować. Jako ten łącznik jest tą główną drużyną.
To znaczy tak.
Początkami MCU.
To znaczy tak. Zakładając tutaj foliową czapkę, wiadomo, że Scarlett Johansson jest producentką, tak? Tylko producentką i niczym więcej kolejnej jakiejś produkcji MCU.
Jakiejś produkcji związanej z MCU, no właśnie.
Więc jeżeli spróbujesz zastanowić się nad tym, czy na pewno jest tylko producentką, to jeżeli byłby, nie wiem, na przykład mogliby pokusić się o adaptację fantastycznego Tales of Suspense i wtedy absolutnie widziałbym Clinta tam jako... Tylko okej, nie musisz dawać Buckiego, bo on nie jest związany z Nataszą w MCU, tak jak w tym jest. No ale to Jeleny tam dajesz. I wtedy masz konkretną, fajną historię.
Wiesz, jak znowu coś pojawi z Jeleną, to on też jest takim z miejsca, kto się może pojawić, żeby tam, wiesz, mogła z kimś pogadać, czy miała jakieś połączenie z tym większym światem, no to od razu Clint się nasuwa, nie?
No mówię, dla mnie jakaś ekranizacja Tales of Suspense, ale z Jeleną zamiast Buckiego, bo to ma po prostu sens do MCU, pewnie.
Chociaż ja się nie dziwię, jak oni tego Clinta wcisną do Ant-Mana w jakiejś roli, czy coś, bo tyle razy go wspomnieli w tym serialu.
Jeśli chodzi o Clinta, to fakt faktem, że szczególnie kiedy Natasha nie żyje, to on jest właśnie tym ostatnim everymanem z Avengers. Bo nawet to jest dokładnie to, o czym mówi Kate w tym konkretnym odcinku. Że są ci kosmici, oni napierdalają, wszyscy się boją. I jasne, dodaje ci odwagi fakt, że nagle Bóg z kosmosu przyleciał, żeby się z nimi napieprzać, ale fakt, że chłop z kijkiem i sznurkiem podczepionym do niego też się z tymi kosmitami napieprza, to daje jakby pewnego rodzaju większą, rozumiem, dla zwykłego człowieka jakąś taką odwagę, że my też możemy. Jasne, wiadomo, że na umiejętności Hawkeye'a są, jakie są w tej konwencji, ale znowu w konwencji MCU one są osiągalne dla zwykłego śmiertelnika. No, zwykły śmiertelnik Torem nigdy nie zostanie.
No, to w ogóle ten moment, kiedy Kate tłumaczy, że dlaczego Hawkeye ją zainspirował, nie? Jest też bardzo ładny. No, ma sens, ale ja mówię, no, działa tutaj na pewno i całkiem spoko scena tutaj wyszła. No, więc na tym myślę zakończymy. Słuchajcie, dajcie
jeszcze,
nam znać,
jeszcze, a jeszcze nie wspomnieliśmy o scenie po napisach.
O czym?
O scenie.
Ja nie, no, prawdę powiedziawszy, wspomnieliśmy o scenie po napisach bardzo, bardzo konkretnie w pierwszym odcinku. Tak. No ale doceniam ten miły tutaj bonus w postaci całego musicalu. Szczególnie, że tego początku chyba nie widzieliśmy jakoś dokładnie. Nie, 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 przynajmniej nie skupialiśmy się nim jakoś bardzo.
Tam się zaczynało, jak już Avengers tańczył po scenie, a tutaj był cały I Love New York wprowadzony na początku.
Cudu, tak mi się cieszył pyski, jak to widziałem.
No i podoba mi się to, jak właśnie jak przygięty sposób musicalowy to jest. To wygląda dosłownie jak parodia musicali, tej całej serii musicali, gdzie bierzesz po prostu jakiś film czy cokolwiek i przerabiasz to w tą absurdalną formę, gdzie po prostu ludzie biegają i śpiewają bez sensu, nie? I
ja dalej jestem pod wrażeniem tego, że ktoś tam dopisał Ant-Mana.
No to jest
Ant-Man jest w ogóle jakimś cool nastolatkiem w ogóle tutaj. I
jak nawet na końcu jest ta ostatnia scena, jak Steve Rogers śpiewa I Can Do This All Day, to on jeszcze podnosi tak Ant-Man tak wjeżdża na dole.
Tak. Mi to brakowało. Wiesz co, jak mamy tą scenę, gdzie Clint, to było chyba w tym odcinku, nie, to było w poprzednim odcinku, jak Clint idzie na tą, to jest tablica pamiątkowa, gdzie Avengers mieli ten swój, wiesz, stand z Chitauri, gdzie pokonali, no, uratowali Nowy Jork, i tam mi tak brakowało tego, żeby na tej liście był jeszcze Scott Lang. Tak, to było tak urocze.
Miałbym naprawdę, ale nie.
Ale wiesz, to miało sens, jakby tłumaczyli, że wiesz, no, już naprawdę myśleli, że to jest zmniejszony człowiek, tam był cały czas, tylko go nikt nie widział, bo był mały.
Czy rozumiem, że ktoś to jakiś fan na potrzeby musicalu, jednak umówmy się, motyw, w którym Ant-Man jest popularny, jest tak out of place, szczególnie po Endgame, gdzie dzieciaki nie chciały autografu Ant-Mana, tylko Hulka. To jest trudne do zaakceptowania.
No, ale dobra. To ja tego typu nieścisłości...
Ja uznaję, że był jakiś wielki fan Ant-Mana w tym konkretnym musicalu. Ten typ na widowni to powiedzmy, że był reżyser, nie tylko ten, to był... I on był super fanem Scotta Langa z jakiegoś powodu. I stwierdził,
jeśli masz super fanów Hawkeye'a w tym serialu, możesz mieć super fanów Ant-Mana. Też mógł kogoś przypadkiem uratować po drodze.
Reżyser tego był super fanem. Zawalało się coś na niego i coś nie zapadło się i on był pewien, że tam był Ant-Man i go uratował.
Ale no, to jest taki szczegół, który strasznie lubię, to jak właśnie ktoś po prostu, no... osoby, które poszły na ten musical teraz, będą przekonane, że Ant-Man też tam pewnie był, tak. No bo było w musicalu, nie? I masa osób będzie miała zupełnie inną wizję wydarzeń.
Myślicie, że tak będzie do tego odniesienie w Quantum Mani?
Mam nadzieję.
Szczerze, akurat tu trzymał kciuki, że Scott Lang będzie tym typem, który już po raz kolejny...
Nawet jako, wiesz, linijka gdzieś tam rzucona, ale myślę, że się odniosą tego.
Po raz kolejny, nie byłem wtedy w Nowym Jorku.
Ej, wiecie, ale te rzeczy związane z tego serialu, te wspominki, te strzały z cząsteczkami Pyma, ten musical mi bardziej nastawiły pozytywnie do Quantum Mani niż występ Kanga w Loki. Naprawdę.
Ale ja tak Kanga był super.
Nie, ale nie, był super, ale ja tak tęsknię za Scottem Langiem po prostu i to mi tak przypomniało.
Wiem, ja czekam, aż Ghostbusters będą do zobaczenia w domu wreszcie, bo czekam na tego kurwa Polarada, bo mam za mało Polarada w życiu teraz i nie było go kurwa w Halloween, bo zdało się wystąpić w Ghostbusters, więc obejrzę. A nie wiem, szczerze mówiąc nie ten, cała moja bańka narzeka na ten film, więc no trochę niepokojnie do tego podchodzę, no zobaczymy.
O, ja dużo pozytywnych głosów słyszałem.
No, słyszałem, ale właśnie nie spośród żadnych moich znajomych, ani bliższych, ani dalszych. Wszyscy dookoła tak hejtowali, kurczę, że pewnie im się spodoba w związku z tym. No dobra, słuchajcie, to tak, to na tym będziemy kończyć. Z racji tego, że to się oczywiście, ten materiał pojawia się być może w czasie, kiedy, nie wiem, zasiadacie przy wigilijnym stole, albo już wstaliście od niego, albo dopiero zasiadacie, więc niezależnie od tego, jak spędzacie święta, to życzymy wszystkiego dobrego i wiecie, spokojnie spędzonego tego czasu, nie wiem, tak jak chcecie, z rodziną, bez rodziny, z bliskimi, nie wiem, na wakacjach, jak wam wygodnie. Myślę, że wszystkim się przyda odpoczynek po tym roku, bo był ciężki. No i widzimy się oczywiście przy okazji, myślę, że widzimy się po świętach już, natomiast przy okazji, po pierwsze, no startuje kolejny serial na Disney+. I przypomniałem sobie jedną rzecz. Robert Rodriguez robi ten serial. W ogóle wyleciało mi to z głowy zupełnie. I już byłem tak, Boba Fett znowu, kurwa, będzie siedział tam pewnie i będzie po prostu męczenie buły przez ileś tam odcinków. Ale Rodriguez to robi, to nie będzie męczenia buły. Będzie, kurwa, ten serial będzie głupi, ale pewnie będzie, wiecie, entertaining, mam nadzieję. To jest jedna rzecz, o której na pewno pogadamy. O nowym Matrixie pewnie pogadamy, bo pewnie warto. Tym bardziej, że masę skrajnych opinii. Akurat tutaj, jak patrzę po opiniach moich znajomych gdzieś na social mediach i tak dalej, skrajne maksymalnie po prostu. Są ludzie, którzy nienawidzą po prostu, odsądzają od czci i wiary, a są tacy, co mówią, że świetne, nie? Więc
tutaj... Tu są ludzie, którzy mówią, że jest świetny.
Są tacy.
No nie, poza wami. Bo tutaj ja już tutaj słyszałem propagandę, że super, ale ja dopiero dzisiaj będę oglądał. Ale ten, no, słyszałem, że bardzo różne opinie są na ten temat, więc tym bardziej jestem ciekaw. I wydaje mi się, że jeśli mi się spodoba ten film, to może też machniemy sobie te dwie poprzednie części, bo dawno ich nie oglądałem i jak ktoś będzie chętny, to do tego też możemy wrócić.
No jeszcze Wiedźmin jest gdzieś tam zaległy.
No jeszcze jest Wiedźmin właśnie, tak.
Trzeba go obejrzeć, a to jest ciężkie z tym drugim sezonem, żeby skończyć. Ale to pogadamy o tym.
No, także mamy sporo rzeczy, no wiadomo, rok się kończy, więc być może nagramy jakiś materiał, gdzie pogadamy ogólnie o rzeczach w tym roku. Ja się wziąłem za nadrabianie filmów, więc mam nadzieję, że jak już się uzbiera trochę tych filmów, to będziemy też mogli o tym sobie porozmawiać. No, a tymczasem, co, jeszcze raz życzymy wszystkiego dobrego. Ze mną był Oskar Rogowski, Radek Pisula, się z Łukasz Stelmach. Trzymajcie się. Cześć.